Kamil Gapiński, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Trigapa. Dobra informacja jest taka, że drugi raz z rzędu udało się zrobić program. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony, bo to różnie bywa z czasem i różnie bywa z gośćmi, ale tydzień temu bardzo ciekawa postać. Myślę, że każdy zna pana Andrzeja Szołowskiego i każdy pana Andrzeja Szołowskiego bardzo mocno szanuje. A dzisiaj, moi drodzy, uwierzcie mi, że będzie nie mniej ciekawie, ponieważ no, mam dla was osobę bardzo interesującą, człowieka, który był wszędzie, widział wszystko, człowieka, którego nie zawaham się, dzień dobry, nazwać Zdzisławem Kręciną polskiego triatlonu, bo to jest prawdziwy działacz, który podobnie jak pan Zdzisiu w czasach PZPN-u może wszystko, choć jest szczuplejszy, choć nie ma takiego wąsa i choć mieszka na Dolnym Śląsku, a nie w okolicach Warszawy czy też Gliwic, jak swego czasu Zdzisław Kręcina. Tomasz Pomierny jest z nami, witam się bardzo, bardzo serdecznie.
Witam serdecznie redaktora, witam serdecznie wszystkich. To prawda, tak jak kiedyś się umówiliśmy, jak się tylko poznaliśmy, że kiedyś taki wywiad sobie zrobimy, ale nie w tych okolicznościach. Umówiliśmy się trochę na inne okoliczności, jeżeli pamiętasz. Także to miało być zgoła odmienne warunki, ale możemy sobie wyobrazić, że w takich warunkach to przeprowadzamy. Także wyobraźmy sobie, Kamilu, że siedzimy sobie w znanym dla wielu sympatyków szkolarstwa i triathlonu w miejscu Morajra na słynnym murku. Nogi wywalone do przodu, w tle kalpę, popijamy kawkę i rozmawiamy.
No tak byłoby wspaniale, jednak umówmy się, jeszcze trochę będzie trzeba na to poczekać, ale kalpę to jest drugi dom Tomka. No i pamiętam, że jak ja tam byłem po raz pierwszy, jak na razie ostatni w 2018 roku, chyba koło marca, to czułem się, jakbyś był wtedy przewodnikiem, bo Tomek mówił, tutaj warto napić się kawy, tu mają dobrą pizzę, tutaj słuchaj, mieszka taka Hiszpanka od 30 lat, która robi świetny makaron, moim zdaniem powinieneś już dostać honorowe klucze do kalpę, bo sprowadziłeś tam, słuchaj, parę set osób i biznes się kręci cały, wiesz, jeżeli chodzi o turystykę, dzięki tobie, a przynajmniej jest dobre 20% tam możesz im robić.
Nie, to fakt, że parę osób rzeczywiście przekonałem do tego miejsca. Oczywiście część osób to zaakceptowało, część oczywiście twierdzi, że inne kierunki są lepsze, no bo wiadomo, miejsc jest wiele na świecie, ale tak mi jakoś przypadło, że rzeczywiście się tam czuję rzeczywiście bardzo, bardzo swobodnie, wręcz jak u siebie. Zresztą my chyba się tam poznaliśmy.
Tak.
To było tak, że akurat wtedy byłem na dłuższym zwolnieniu po operacji, więc potrzebowałem gdzieś tam słońca złapać, żeby tej energii chwycić. Także wykonałem telefon do Szorowskiego Filipa i akurat się okazało, że siedział w kartą i przyjeżdżał. No to przyjechanie i patrzę. Redaktor, poznałem tam redaktora, także
wielu innych
ludzi. Zresztą tak jest, że często tak bywa, że jak gdzieś jest jakieś, powiedzmy, spotkanie, zgrupowanie, jak nie ma drugiej osoby do pokoju, to zazwyczaj ładują tam mnie, a ten to się na pewno dogada.
Natomiast z jednej strony ty się na pewno dogadasz, jak będziesz z kimś w pokoju, z drugiej strony moje źródła, których nie mogę zdradzić i nie mogę powiedzieć, że to bracia triatloniści Marcin i Piotr, bo obiecałem, że nie będę ich zdradzał, tłumaczą, że Tomek jest na tyle gościnnym lokatorem pokoju hotelowego, że przed snem sam zaproponuje towarzyszowi podróży stopery do uszu. Nawet jak tych stoperów odmówisz, Tomek i tak ci powie, gdzie je kładzie, a ty ich w nocy będziesz desperacko szukał i żałował, że nie użyłeś ich od razu, jak on zaproponował. Człowieku, jak ty chrapiesz, jak zażydany żubr, o co tu chodzi?
To są pomówienia,
To są jakieś plotki parszywe.
To są plotki, uśmiałem się, ale fakt jest taki, zawsze to może ci potwierdzić, Emil Widar, z którym miałem okazję spać gdzieś tam w jednym pokoju na jednym wyjeździe. I ja powiem ci tak, twierdzę, że ja mruczę przy Emilu. Mhm. Także, ale fakt był ostatni taki, że akurat byłem zaproszony na zgrupowanie do Zbyszka Lutry. Była okazja, bo człowiek jest głodny tych wyjazdów, spotkań z ludźmi i tradycyjnie wchodzę do pokoju, patrzę pokój i zajęta, aha, kogoś mi przydzieli. No to dobrze, nie mam z tym problemu. I rzeczywiście poznałem debiutantę czasonistę Tomka Wrzar na to zapytałem, czy będzie mu przeszkadzać, bo ponoć mówią, że frakia. Mówi, nie, kompletnie nie będzie przeszkadzać. Ja oczywiście powiedziałem, jakby co, kosmetyczne stopery. No to nad ranem rzeczywiście ten hez coś tam mnie obudził tradycyjnie, no i podszedłem. Patrzę, stoperów nie ma. Czy jednak zawsze warto.
Ja ci powiem tak, ja bym z tobą na pewno nie mógł spać, bo jestem z kolei z tą osobą, która jest bardzo przewrażliwiona i ja nawet wszystko dzięki Rafałowi Hermanowi, który mi to polecił, mam swoje stopery do uszu z silikonu odlewane specjalnie na mój odlew ucha. Tak bardzo czasami nie mogę spać, więc tak jak się bardzo lubię, tak byśmy nie mogli być towarzyszami wspólnego snu na obozach. Natomiast właśnie do tych obozów zaraz wrócimy, bo ty w ogóle zacząłeś, Tomek, w miarę wcześnie trenować triatlon i zanim to się, że tak powiem, stało modne, i ty chyba jako młody chłopak, to byłeś dosyć obiecującym zawodnikiem. Jakbyś coś więcej o tym opowiedział?
Obiecującym. Na pewno, jeżeli chodzi, teraz akurat triatlon jest o wiele bardziej popularny niż we wczesnych latach 90. I akurat miałem okazję słuchać twój wywiad z zeszłego tygodnia z panem Andrzejem Szołowskim i naprawdę fajnie się go słuchało, jakby uczestnicząc w tym, co się wtedy tworzyło. W tamtych latach 90. to rzeczywiście nas było kilkuset zawodników. Wszyscy się znali, tego triatlonu się uczyli. No i ja z tego, co ja pamiętam, to chyba w 92 roku zacząłem startować, to debiutowałem w Kędzierzynie Krośną, czyli mieście, skąd pochodzili również znani triatloniści, jak Stanisław Zajfeld czy Ewa Komander. Także to był chyba 92 rok i mój pierwszy start był właśnie, się później okazało, że to były eliminacje do Mistrzostw Europy w triatlonie i ja na tych zawodach zająłem czwarte lub piąte miejsce, nie pamiętam. I na tych zawodach był Jurek Górski znany i on wtedy miał wypatrzył i zaproponował, jeszcze się okazało, że mieszkamy całkiem niedaleko, jakieś 40 km od siebie, żebym potrenował u niego w klubie. Także tak się zaczęła moja przygoda z triatlonem. Później oczywiście było kilka startów. Załapałem się do kadry polskiej młodzików, juniorów młodszych. Było kilka startów, świetna przygoda.
A powiedz mi, czemu to nie poszło bardziej w taką profesjonalną stronę? Po prostu nigdy o tym nie myślałeś? Zabrakło, nie wiem, determinacji, talentu czy jakiś inny powód?
Słuchaj, kiedyś na ten temat rozmawiałem, nawet z Markiem Jaskółką, gdzie się okazało, że w podobnym czasie debiutowaliśmy i w podobnym czasie żeśmy trenowali i wyglądało to tak, że przychodził pewien wiek, ja akurat kończyłem technikum budowlane. No i tak, trzeba było iść na studia, no bo wiadomo, że człowiek już widział, że triatlonu to tam, no jest to miłość, pasja, ale z czegoś trzeba będzie żyć. No, akurat ja byłem w takim wypadku, że nie mogłem studiować dziennie, więc studiowałem zaocznie, po prostu rodziców na to nie było stać, więc poszedłem do pracy. No i pociągnąłem jeszcze tak 2 lata, gdzie studiowałem, trenowałem przed pracą. Trzeba było wstać przed 5:00, być już w wodzie, na 7:00 w pracy. Po pracy drugi trening, jeszcze piątek, sobota, niedziela, wykłady. No, ciężki okres i trzeba było coś zdecydować. I wtedy pamiętam, Marek mówił, Jaskółka powiedział mi, patrz na następne, nie? Że wielu takich było młodych zawodników, gdzie musieli podjąć decyzję. A być może gdybym był na wyższym poziomie wtedy niż byłem, no to być może to by było inaczej, ale nie byłem na aż tak wysokim poziomie, żebym się w całości temu poświęcił. Ale uważam, że wybrałem słusznie.
Tomek, powiedz mi taką rzecz, bo w momencie, gdy ja patrzę na to, jak ty się zachowujesz w środowisku triatlonowym, to jesteś dla mnie taką osobą w top 3 najbardziej wyluzowanych triatlonistów. To znaczy, traktujesz ten sport tak, jak amatorzy moim zdaniem powinni do niego podchodzić, czyli bawisz się nim na luzie z uśmiechem, kiedy można się napić piwka, to napijesz się piwka, kiedy trzeba potrenować, to potrenujesz, ale nie masz takiego spięcia dupy, które często charakteryzuje amatorów. No i też z tego, co mi tutaj napisano, działacz lubi brać sloty, ale bierze tylko po to, żeby pojechać na wycieczkę, napić się piwa z innymi Polakami na Mistrzostwach Świata, pooglądać zawody, pokibicować, dobrze się bawić. Nie napina się na wyniki. Triatlon to dla niego fan.
No, bo to trzeba było rozdzielić. Oczywiście, jak byłem zawodnikiem w latach młodości, to oczywiście nie ma mowy o czymś takim. Pan los, piwko, kawa i tak dalej. Sam był reżim treningowy, także tutaj nie ma mowy o czymś takim. Ale rzeczywiście po powrocie, gdyby, czyli wiadomo, druga, jak gdyby młodość, no to przecież być może to wynika z tego, że ja sobie już się naścigałem w życiu, więc spróbujmy się tym pobawić. Ja traktuję to zupełnie jako odskocznie, oczyszczenie głowy, jak odstresowanie się po pracy. Ja muszę trenować z kimś, ja nie potrafię trenować sam, muszę mieć grupę. A często być może to jest ta różnica, że zawodnicy, którzy amatorzy, którzy zabierają się za ten triatlon, często po 40 roku życia, oni mają, jak gdyby chcą jeszcze coś udowodnić sobie, osiągnąć jeszcze więcej, bo nie mają przeszłości w tej sporcie taką, jaką ja miałem. Tak, tak uważam, taką mam odpowiedź na to pytanie. Tak, wydaje mi się.
A propos tego trenowania z kimś, to powiedz mi, drogi Tomku, kto ci towarzyszy na treningach z tego pierwszego składu teamu CCC? No i z tego, co wiem, to też regularnie zdarzało ci się z właścicielem trenować, czyli z panem Dariuszem Miłkiem, w przeszłości bardzo obiecującym młodym kolarzem.
No to tak, no to na co dzień to na pewno przez to, że przecież pochodzimy z jednego miasta, gdzie mój kolega od najmłodszych lat trenowania, czyli Marek Markowski, jest bardzo solidny, ambitny edge grouper, więc z nim pływam sobie raz, dwa razy w tygodniu. No, są bracia Ławicy, którzy pracują w CCC. Również z nimi, jak mogę, to sobie na rowerze gdzieś wyskoczę na trening. No, zdarza się oczywiście, że na treningu jest sam właściciel firmy, Dariusz Miłek, który rzeczywiście był też, jak ktoś wygoogluje to i zobaczy, że jest też utytułowanym kolarzem, także. Ale oprócz tego, że byli mnóstwo byłych kolarzy, którzy w jakiś sposób też i z PCC byli związani, także to jest mnóstwo pozytywnych fajnych ludzi.
Powiedz mi taką rzecz, mój drogi, bo ty bardzo lubisz podróżować i naprawdę w różnych miejscach byłeś, albo jako człowiek, który startował, albo jako człowiek, który wspierał naszych zawodników. No i zdarzyło ci się trafić choćby do Londynu, gdzie mieliśmy Agnieszkę Jerzyk, gdzie mieliśmy Marka Jaskółkę. Jak ty te igrzyska wspominasz? Jak ty ich tam wspierałeś, powiedz? Czemu działasz nie załatwił medalu też, jakbyś w stanie mógł wytłumaczyć to? Będę ci wdzięczny, bo tu wszyscy idzie i na krążek, taki zawód.
Tak, dlaczego nie było medalu? No powiem ci, w ogóle historia z Londynem jest taka, że z tego czasu tam bardzo z Markiem Jaskółką się tak kumplowaliśmy, jakoś tak sympatia była i mieliśmy taki fajny kontakt. No i po igrzyskach w Pekinie ja powiedziałem do Marka: słuchaj, jak się zakwalifikujesz jeszcze raz do Londynu, to jadę ci kibicować. No to słowo się rzekło, kobyłkę obozy, trzeba by było jechać. Na szczęście było to blisko, nie było problemu z transportem. Fajnie się stało, że wtedy jeszcze startowała Agnieszka Leżyk, którą bardzo też lubię, którą też się znamy. Startowała też Marysia Czesznik, ale jak najbardziej kibicowałem wszystkim. A pojechałem, tak jak mówię, pokibicować Markowi jak nie chcę. Także super czas. Oczywiście oglądanie tego na żywo, no to wzbudzało pewien rodzaj adrenaliny, bo jak się widziało, na jakichś oni prędkościach latają, tam to było nieprawdopodobne. Jeśli przypomnę tych braci Broni, gdzie między nimi ten Javier Tamez się splątał, a zaraz atakowali, zaraz za nimi Francuzi. To było coś niesamowitego. Fajnie to się ogląda. Także zazdroszczę wszystkim, którzy mogą takie rzeczy na żywo oglądać. Mhm.
A propos tych podróży. Ciebie nazwano miłośnikiem nocowania w aucie. Nawet kupił sobie auto, w którym mógłby spać i jeździł nim na festiwale. Natomiast też zdarzyło mu się pojechać kamperem, żeby towarzyszyć drużynie CCC na Giro d'Italia. Jakbyś trochę o tym wyjeździe poopowiadał.
A to z tym autem to jakieś niedomówienia. Było auto, oczywiście dobierałem auto rodzinne, które, bo mieliśmy auto mniejsze, ale żona stwierdziła, że ma być większe, więc zamieniliśmy na większe. To było Renault Espace, ale jest niestety tak brzydkie, że żona mówiła, że trzeba to sprzedać, bo jest najbrzydsze auto świata. Więc już nie mam niestety tego auta, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o podróże na wyścigi, najbliższy taki wielki tour, to jest rzeczywiście Giro Italia. I my kilkukrotnie byliśmy już na takim wyścigu z grupą znajomych, oczywiście przebrani na pomarańczowo, wystrojeni. Słuchaj, niesamowity doping. O naszej ekipie naprawdę było głośno w całym peletonie, bo mieliśmy informację od środka, że wszyscy zazdroszczą pomarańczowym kibiców. Nawet dostaliśmy, pamiętam, takie filmiki z Eurosportu holenderskiego, gdzie komentatorzy mówili, że to nie są fani holenderscy, cały narożnik zajęliśmy. To są fani, co także było miło, że nawet...
Ale ja też, słuchaj, widziałem was w akcji podczas Ironmana w Malborku w zeszłym roku, jak uzupełnialiście płyny oraz żele Marcinowi Ławickiemu na pętli rowerowej. No i muszę ci powiedzieć, że przypomniała mi się Formuła 1, bo to była szybkość pit stopu, 6 sekund, pach, 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 pach. Każdy wiedział, co ma robić i Marcin mógł jechać dalej.
A to tutaj to już jakieś ma złe źródło. To ma złe źródła, to jest akurat rzeczywiście też pomarańczowe, ale ten pit stop był w wykonaniu Krzysztofa Augustyniaka. No niesamowicie.
A, cholera, faktycznie, mogłem się pomylić, widzisz, bo ja tam stałem.
My patrzyli na to wszyscy, no furorę zrobił w całej strefie zmian, bo w ogóle takie zawody jak Ironman, to wiadomo, że wymaga wspomagania dla zawodników i tutaj ja od lat wspieram i Marcina Ławickiego i w tej strefie zmian i Marka Markowskiego i każdy zawodnik ma swój team i tak naprawdę te teamy się znają w tych strefach zmian, także tutaj żona Kasia Kaliszczyńskiego czy tato, to my się znamy z tych stref.
Jest czas, żeby tam porozmawiać. Do tego samego wniosku doszedłem w Malborku, bo jednak widzisz tych zawodników przez 15 albo 5 sekund co godzinę, to coś trzeba robić w tej strefie zmian przy Ironmanie, to prawda.
W przyszłym roku musimy tam zorganizować jakiś bufet.
Przekonałeś mnie. Będę.
Tak, koniecznie.
Słuchaj, wracając do twoich historii, rozbawiło mnie to, co napisał mi jeden ze znajomych, bo to znaczy, że macki działacza sięgają nawet w deweloperkę. Podczas budowy bloku, w którym mieszka, wybrał taki garaż i tak się dogadał z ekipą budowlaną, żeby mu zrobili wejście z klatki do garażu, żeby nie musiał naokoło chodzić na trening, bo w garażu zrobił sobie pokój treningowy. Czy ty to potwierdzasz?
Coś w tym jest. Akurat to był czas, że 8-10 lat temu, wtedy zajmowałem się rzeczywiście pracowałem w firmie, która między innymi zajmowała się deweloperką, ja byłem dyrektorem w tej firmie. I rzeczywiście okolica była, uważam, jeżeli chodzi o Lubin, to jedna z najlepszych. No i stwierdziliśmy, że będziemy mieli tam mieszkanie. No i podczas budowy oczywiście była taka możliwość, więc wykonanie zmian projektowych na etapie budowy jest to coś normalnego. I takie zmiany dokonałem, wstawiliśmy drzwi PPOS. Pamiętam, był to... Teraz mogę powiedzieć strzał w dziesiątkę, bo mam normalnie przejście przez piwnicę do mieszkania, także super. W następnych blokach żeśmy ten pomysł powielali, także super, to był dobry pomysł.
I jeszcze a propos budowy, to słyszałem, że jak byłeś kiedyś kierownikiem budowy w Zakopanem, Mikołaj Luft dzięki tobie został cieciem na tej budowie za to, żeby miał gdzie spać i trenować, takżeście się dogadali.
A to Mikołaj tak powiedział.
Nie powiem kto, nie mogę zdradzić moich źródeł.
Słuchaj, miałem takie widok w życiu. Oczywiście z zawodu jestem inżynierem budownictwa, jak również prowadziłem inwestycje w Zakopane. To był świetny czas. Wtedy z Mikołajem Luftem jakoś tak czasy kawalerskie. Jeździł gdzie mógł. Większy może luz, chociaż luz jest cały czas, uważam, u mnie. I było faktycznie tak, że zajmowałem się budową apartamentów w Zakopanem, chyba 2007 rok. I Mikołaj tam przyjeżdżał trenować i w tym momencie ja akurat urządzałem te apartamenty kompletnie pod klucz, łącznie z pościelą, wysoki standard, jak na tamte czasy to był. I w pewnym momencie okazało się tak, że już są tak wyposażone apartamenty, no, duża wartość, że ja mówię, w pewnym momencie sam spałem na budowie, bo bez sensu było spać w hotelu, bo były lepsze warunki na budowie niż w hotelu. I zaproponowałem i powiedz, słuchaj, to sobie siedź tutaj i mieszkaj, no bo tak musiałbym wynająć ochronę jakąś, ale żeby nazwał tu cieciem, no to nie wiem, mam nadzieję, że to nikt się nie obrazi na to.
Nie no, dlaczego? Żadna praca, słuchaj, nie hańbi. A bycie cieciem u działacza numer jeden to jest w ogóle wręcz przywilej, bym powiedział.
Ale bardzo fajnie spędzony czas wspólnie z Mikołajem. Pływaliśmy sobie, chodziliśmy sobie na basen, trenowaliśmy, także każdy był zadowolony.
Posłuchaj, tak, przypomnij super. Swój start w RPA, bo ty miałeś, gdy się poznaliśmy, taki ciężki okres w życiu, byłeś właśnie po skomplikowanej operacji, no i tak naprawdę tam było naprawdę ciężko, bo z tego, co mi się kojarzy, to ty mówiłeś, że nawet gdzieś mówiono, że ty możesz mieć problem z chodzeniem po tej operacji. Jakbyś przypomniał, jak to wyglądało, jak ty po tym wracałeś i co się w tym RPA dokładnie wydarzyło, bo to był taki start, powiedziałbym, dosyć nietypowy.
No tak, dosyć nietypowy. Oczywiście slot z Gdyni był. Przygotowania szły tak, jak miały iść, ale w marcu miałem zaplanowane, pamiętam, zgrupowanie 15 marca, wylot do Kałty, żeby potrenować z całą ekipą, kilkadziesiąt osób, jak co roku. No i wydarzył się pewien wypadek. Okazało się, że mam problem z odcinkiem lędźwiowym. Miałem tak zwany sekwest. Wylało mi się to całe jądro miażdżyste do kanału kręgowego. No i sparaliżowane, porażone nerwy i problem. I tak naprawdę zamiast wylecieć do Kalte, no to ja trafiłem tego samego dnia do Poznania na stół operacyjny. No i niestety człowiek, nie powiem, ciężki okres, załamanie w takim sensie, jak uprawiasz całe życie, gdzieś tam jesteś aktywny sportowy, a tu nagle dochodzi do ciebie halo, no. To może już na rowerze w ogóle nie pojedzieć, tak? Może rzeczywiście problemy z chodzeniem, te nerwy były porażone, noga nie działała. No i trudno jakoś, trzeba było z tym żyć, no, ale operacja oczywiście się udała, I tutaj w zasadzie po dwa dni po operacji już nawet przed zabiegiem miałem takie wsparcie tutaj nawet od fizjoterapeutów, bardzo wspomógł mnie Bartek Czerwiński wtedy z CCC, dzisiaj Bora Hansgrohe. W zasadzie dzień po moim powrocie do domu już zaczął ze mną pracować, czyli pobudzać te nerwy, żeby one wróciły. No i później stopniowo ta sprawność wróciła. No, nie muszę ci mówić, jaka była radocha, jak po półtora miesiąca wsiadłem na rower na 15 kilometrów, człowieku, ja się ubrałem, wiesz, na trening. Super. Radocha niesamowita, że w ogóle jednak możesz wrócić na ten rower. I później było tak, że przyszły te mistrzostwa świata i pamiętam, ja w ogóle nie brałem tego pod uwagę, tych mistrzostw świata.
No tak, bo jak jeszcze parę tygodni wcześniej nie wiedziałeś, czy ty będziesz mógł normalnie chodzić, to się nie dziwię, że się nie zastanawiałeś nad mistrzostwami świata, nie?
No tak, to nie było mowy. No i pamiętam, Emil Widlacki do mnie zadzwonił, znany wszystkim jako El Capitano. I Emil powiedział, pamiętam coś takiego, że ty do mnie, ile razy byłem w RPA, a wiesz, że nigdy, nie? On pytał, a ile razy zamierzasz być? Ja mówię, no nie, no raczej tam nie zamierzałem nigdy wyjechać. On mówi, to słuchaj, no to chyba dobra okazja, żeby pojechać. W zasadzie mówię tak, no, slot jest, powód dobry jest, no to pojedziemy, w sensie mówię tak. Nawet mówię, przez sobie wystartuję w Uraniu. No to jaki to problem? Przypłynę, przecież nie muszę się napinać. No i to był moment, gdzie podjąłem decyzję, że jadę, to też oczyści mi gdzieś tam głowę. No i pojechałem. No oczywiście jadąc tam, no to sobie tydzień, no jak tam pojadę, no to wezmę sobie rower. I żona jeszcze pamięta, Kasia mówi, a po co ci ten rower? Nie, ja mówię, nie, no jak tam pojadę, no to chociaż się z nimi potrenuję, nie? No coś mówię, no chyba nie będzie startował. Nie, ja tam się z nimi pojeżdżę, potrenuję. Nie? No jak już wziąłem ten rower, takie było, wszystko było, no to wystartowałem, ale zabrałem ze sobą zwykły rower, żeby mi w ogóle nie korciło, żeby się gdzieś położyć, jakąś pozycję przyjmować aerodynamiczną, bez żadnej remontki. Chyba miałem jedyny rower w strefie zmian, który był zwykłym rowerem czasowym, nie czasowym.
Także też chyba nawet pompowałeś komuś na trasie koło, z tego co słyszałem.
A, no tak, no przecież bez żadnej napinki. To w ogóle to był mój pierwszy w życiu start, gdzie startowałem totalnie bez żadnych spiny, ciesząc się w ogóle, że mogę startować. Także z wody akurat ja leciałem zaraz za prosami w pierwszej strefie M40 leciało. Oczywiście się ustawiłem z przodu i jeszcze wyszedłem w miarę szybko z wody, więc tym bardziej miałem fajny doping. No i trzymałem taką prędkość, żeby nie zmarznąć, bo akurat w tym dniu padało, ale gdzieś tam średnia mi wyszła około 30 na godzinę. Górny chwyt, cała trasa bez żadnej tam spiny. No i po drodze widzę, że męczy się jakiś chłop na trasie i żeby mu pomóc. No i przecież mi się nigdy nie spieszę. Jakiś z południowej Ameryki chyba, z Argentyny i było tak, że czy mogę mu pomóc napompować? No to dałem mu nabój, napompowałem, strzeliłam mu dętkę, źle włożył dętkę, no sierota. On patrzy na mnie, czy mogę mu dać drugą. Ja mówię, słuchaj, to jest mój ostatni zapas, ja ci nie mogę dać, nie? A on tam składa ręce, prosi, błaga, no to no, co trzeba? No raczej dojadę, to mu pomogę. No i mówię do niego, słuchaj, ale na mecie masz czekać z piwem. Jak mu tylko napompowałem to koło, to tyle go widziałem. 3 sekundy, ja się nie zdążyłem pozbierać, on poleciał. Niestety, nie zobaczyłem go już nigdy. Ale
tak to jest z tymi latynosami, nie można im ufać.
Tak, ale dojechałem po rowerze i stwierdziłem, że spróbuję nawet i lekko pobiec. Także mówiłem, że przejdę, a nawet profesor Cówka się później ze mnie śmiał, no nieźle idzie, 5-0 na kilometr chodzi. No.
A czy żona nie była zła, jak zobaczyła, że jednak wystartowałeś, mój drogi?
Nie, myślę, że nie, myślę, że nie.
A to były najdziwniejsze zawody, w jakich brałeś udział z twojej perspektywy? Czy zdarzyło ci się wystartować w jakichś innych nietypowych okolicznościach?
A, czy to były najbardziej nietypowe, tak? To były zawody, gdzie pierwsze zawody chyba moje takie, gdzie całość zrobiłem na totalnym luzie, w ogóle się tym nie stresując się w ogóle jakąkolwiek rywalizacją. Miałem taki cel, że wziąłem sobie kilka, za to sobie chyba dwie trzy dęki, że nawet jadąc po trasie, a ja wystartowałem z przodu, że będę pomagał Polakom na trasie, jeżeli złapię kapcia. I akurat tam przede mną leciał Marek Paulsa i też pamiętam, miał defekt na trasie, też pytałem, ale widziałem, że już miał pomoc. Więc nie potrzebował. Właśnie taki mój był cel, że bardzo chętnie pomogę wszystkim, którzy startują, bo wiadomo, mistrzostwa świata, każdy chciałby ukończyć te zawody, bo to jak już startujesz, to ukończyć trzeba.
Także, mam cię zapytać, tak, mój drogi, a propos trochę niedyspozycji zdrowotnych i tak dalej, chorób, jakie jest według ciebie najlepsze lekarstwo na COVID?
Na COVID?
Tak, ponoć będziesz wiedział, jakieś nietypowe, nie wiem.
Są różne nietypowe, ale...
Czy to chodzi tutaj o jakieś lekarstwo z procentami w tle, czy o...
Słuchaj, to jest, my to nazywamy górniczą metodą, ponieważ pochodzimy z Lubina tutaj, jest to górnicza metoda odkwaszania. Ile się zakwasisz, jakie zakwaszenie, tyle piw trzeba wypić. To jest zawsze tak w formie żartów, a tutaj jeżeli chodzi o akurat, no jestem w tym gronie, którzy przechodzili COVID-a, ja go przechodziłem końcem października, no nie polecam nikomu, na szczęście ja gdzieś tam przeszedłem go, tak zwane, lekarz to określił jako objawowo albo skąpo objawowo, ale mimo wszystko nie polecam. Oczywiście konsultowałem te rzeczy, co brać, jak się zachowywać z Arturem, którym się przyjaźnimy tutaj, Arturem Pupką.
Właśnie słyszałem, że wy się co tydzień na jakieś obiady niemalże jak u króla czwartkowe z tam jakiegoś innego dnia spotykacie i zawsze musicie...
W ogóle to jest taka historia, że ja Artura i te poznałem w Śląskiej Poręgu. Jakoś przez Łukasza Grasa nas poznał i jakoś tam była taka historia, że Artur mówi, że z Lubina, no to słuchaj, ja raz w miesiącu jestem w Lubinie, przyjmuję w gabinecie. Mówię, nie, no, pozór. Człowiek początkiem to mówię, to ja zapraszam na obiad, jak będzie.
Jak to działa? Zaczyna budować kolejną linię konekcji, sieć powiązań, wszystko jest utkane, wiadomo.
I wyobraź sobie, że to trwa już kilka ładnych lat, to powiem ci, że co miesiąc się widujemy i chyba zdarzyło się raz, że się nie spotkaliśmy, raz albo dwa przez kilka lat. Co miesiąc Jula z Arturem są u nas, jest niesamowite, nigdy by nie powiedział, że to tak przetrwa, no super, super.
Artur fajny chłop, więc nie ma się co dziwić.
No swój chłop.
A powiedz mi a propos zawodów i a propos takich ciekawostek, proszono mnie, żebyś opowiedział, cytuję, jak stracił jedynkę na afterparty w Gdyni na plaży. No to brzmi, powiem ci, ciekawie, jakbyś mógł rozwinąć tę historię.
O Boże. Ostatnio mi się przypomniało, jak Maciej Dobrą, jakieś miał sytuację z tą jedynką, to może o szczegółach nie będę, on miał chyba tam na wyciągu jakieś to zrobił, a u mnie była taka sytuacja, oczywiście Gdynia, po zawodach Gdyni zawsze co roku kończymy na plaży, robimy sobie takie party na plaży, uważam najlepsze. No, często zaprawiane alkoholem, śmiechy, zabawa i jakoś, nie wiem, czy tańce były i tutaj to jest, jaki to jest łód szczęścia albo pecha, wyobraź sobie, z Krzysiem Augustyniakiem obracamy w jednym momencie, śmiejemy się i obracamy do siebie głowy i zderzamy się jedynkami. Ty się to
o wydarzy, Boże.
To jest nieprawdopodobny człowieku, to jest raz na milion. I Krzysiek bodajże wtedy uszczerbiona jedynka, ja ułamana. Ja mówię, nie, no normalnie, na drugi dzień wstaję, mówię, jak czuję się, jak po
tym... Dziewczyna filmie, bez zęba na przedzie od Kazika, niemalże.
To było niesamowite, to było po prostu, no ale szybka wizyta stomatologa i w tygodniu już wyglądałem jak człowiek, ale no takie były, różne są przeżycia, ale... To się też pamięta. Mm-hmm.
Pisze do mnie Piotrek tak. Działacz to praktycznie od zawsze dobra dusza naszych karier. Piotrek Ławicki. Taki nasz osobisty działacz. Nigdy nie zapomnę, że jak jeszcze kiedyś byłem młodzikiem, dostałem od działacza rower. I to nie byle jaki. Cannondale w słynnym kolorze. Cytat. Takiego nie znajdziesz. Będę za to dozgonnie wdzięczny. Zawsze coś załatwił, ogarnął, pomógł, zatelefonował gdzie trzeba, szepnął dobre słówko, zrobił PR. Jak to działacz? Taki z podręcznika. Był przy naszych największych sukcesach i porażkach. Zawsze. Ty jesteś chyba takim trochę dobrym duszkiem, co? Kariery braci Ławickich. Karier.
Tak, tak. No powiem ci, to miło ze strony Piotra. Piotra, no praktycznie znam od dziecka, gdzie powiem ci tak, jak ja z Markiem Markowskim kończyliśmy ściganie w triathlonie, no to pamiętam, że powstał pierwszy w Lublinie klub triathlonowy, uczniowski klub sportowy, którym zarządzał Bogdan Kuszczak, świętej pamięci, tato Miłosza Kuszczaka. I tam właśnie pojawili się młodzi adepci i słuchaj, ja pamiętam, jak Marcin się uczył pływać, no to, a Piotrek to jeszcze był mały, to on w ogóle do tej sekcji dla dzieci, chociaż nie, on się przyglądał dopiero, on był dużo młodszy przecież. Mhm. Także jestem praktycznie od początku ich kariery, no i powiem ci, miło ją śledzić, miło widzieć, jak się chłopaki rozwijają. No i faktycznie potwierdzam, było tak w pewnym momencie, że widać Piotrek gdzieś tam potrzebował sprzęt jakiś, no u mnie był, no przecież no, jak go wykorzysta w odpowiedni sposób, no to fajnie. I to wiem, że było takie.
No ty mi się kojarzysz, Tomek, nie chcę też ci tutaj, wiesz, na antenie tak kazić strasznie, ale z taką dobrą duszą, jak trzeba pomóc, jak, nie wiem, do kogoś zdobyć numer, zyskać informacje na czyjś temat, jak, nie wiem, piszę, że jestem w Szklarskiej Porębie, to od razu gdzieś dopytasz się, czy nie podjechać, czy się nie spotkać, taki bardzo otwarty, jeżeli chodzi o ten triatlon. Nie chcę powiedzieć, że Tomasz pomierny przyjaciel wszystkich, ale tak to trochę wygląda, że naprawdę myślę, że to jest takie środowisko, w które mocno wsiąknąłeś i masz tam po prostu wielu przyjaciół. I to jest nawet ważniejsze niż te starty, jakby się nad tym wszystkim zastanowić. Takie relacje, które przez lata, choćby też, nie wiem, z Filipem Żołowskim właśnie, udało się dzięki triatlonowi wytworzyć, prawda?
Tak, tak. To ja od zawsze powtarzałem Filipowi, że mnie najmniej z tego wszystkiego, tak naprawdę, może nie powinienem tego mówić, ale mnie najmniej rajcują zawody. Mhm. Mnie najbardziej się podoba wspólne spotykanie, trenowanie, czy też oczywiście budowanie tych relacji, no, z Filipem te nasze relacje są dość takie bliskie, przecież i wspólnie jesteśmy nawet na czasy rodzinie, przecież nasze żony, dzieci wspólnie gdzieś tam się wychowują od praktycznie urodzenia na tych wyjazdach. Te nasze wyjazdy, no to powiem ci, że w tamtym roku się nie odbyło, ale 2 lata temu, to nie chcę cię skłamać, ale ponad 20 dzieci było na zgrupowanie. To w wieku od, nie wiem, od roku do 10 lat. Także to są naprawdę duże wyjazdy rodzinne. No. Także te nasze dzieci się świetnie dogadują. Przecież Marcin też zabiera dzieci. Piotrek, Grzegorzek, Filip. Także tutaj te nasze dzieci rzeczywiście się ze sobą świetnie dogadują i będziemy to kontynuować oczywiście.
A powiedz mi, drogi, ja, jak spotkaliśmy się ostatnio we wrześniu właśnie w Malborku, po raz pierwszy uczestniczyłem w zawodach, w których nie startowałem, ani nie brałem udziału jako konferansjer, tylko jako kibic po prostu. I trochę się tego bałem, że będę wkurzony, że będzie mi brakować tego startu czy tego gadania do mikrofonu, ale bawiłem się super, między innymi też dzięki to. tobie, bo spędziliśmy tam razem sporo czasu. Fajne jest to bycie po drugiej stronie barykady i to wspomaganie swoich kolegów, którzy szczególnie na biegu widzisz, że już tam bliscy są śmierci, jak Sergiusz Sobczyk na przykład.
No to rzeczywiście, to jest naprawdę, to też nie jest takie proste, bo ja też...
Wiesz, to jest też męczące, ja zrobiłem 25 tysięcy kroków chodząc i kibicując przez cały dzień, no to stary, to czasami jak biegasz, to się o taką liczbę nie ocierasz.
To może się wydawać śmieszne, ale to człowiek nie ma czasu nawet zjeść przez te parę godzin, bo cały czas jest skupiony na tym, że masz, ja mam z takimi zawodami taką rozpiskę, co na której pętli, co podać. Wiesz, trzeba się zabezpieczyć, jak ja mi podam, to zawsze proszę kogoś, na przykład ciebie, czy tam był Michał Włoszczek, 50 metrów dalej stał i mówię, jak mnie złapał Marcin, to ty masz drugi pakiet awaryjny, tak jest jak każdym razem. W międzyczasie ci się pętlem jeszcze zazębiają, to jest Marek Markowski, także tam jest, nie ma czasu na nic. Później człowiek goni, to w tamtym roku było tak, że ja po tamtym roku powiedziałem do Marcina, słuchaj, lodówka na półkach w tym roku. Ja nie wiem, czy tego nosiło, nie trzeba tego dźwigać, tyle tego było. I rzeczywiście później, jak się przemieściliśmy na bieg, to też musisz przez chwilę, przez te parę metrów podbiec, popatrzeć mu w oczy, czy, bo to jest taki wysiłek, że w tym roku ja już na którejś pętli do Marcina tak jakiś żelbu podają, a ty mówi, że nie chcą. No to i człowiek się zastanawia, nie chce, bo nie chce, czy nie chce.
Halo, poczekaj, bo nam trochę zgubił. Jesteś?
Tak, jest.
O, teraz jestem. Tak, bo było na człowiek się zastanawia, nie chce, bo nie chce i nam coś przerwało, ale już jesteś.
Aha, no, musisz na niego patrzeć, w jakiej on jest w formie, popatrzeć mu na chwilę głęboko w oczy, bo nieraz jest tak, że on odmawia, bo już jest tak ujechany, że nie chce już nic przyjmować, a ty wiesz, że to jest kluczowe, więc go musisz zmusić do tego, żeby jeszcze przyjął tego ostatniego żela, czy jakiś pobudzający z kofeiną. No, powiem ci, to też robisz troszeczkę tam za psychologa, musisz mu podawać czasy, straty, ile ma przewagi, no wiesz, jesteś przygotowany w takiej strefie, to pełna rozpiska i pełna kontrola czasu, ile traci, ile zyskuje, tak? Także no to jest to robić, rzeczywiście.
A powiedz mi drogi, bo tak sobie miło rozmawiamy o tym, ile fajnego wynika z triatlonu, że człowiek podróżuje, że zwiedza, że startuje, że trenuje z przyjaciółmi, a spotkało cię przez triatlon coś złego?
Raczej nie.
Wiesz, pytam, bo niektórzy się rozwodzą, ponieważ non-stop trenują i żony tego nie wytrzymują, bo niektórzy zaniedbują swoje prace. Ja absolutnie nie sugeruję, że to ty, tylko generalnie, czy coś złego ci kiedyś przez triatlon spotkało?
Znam takie przypadki, znam. Mamy takich wspólnych znajomych, także, ale u mnie to jest tak, że poznając się z Kasią, no to ona od początku wiedziała, jaką ja mam pasję i wręcz wręcz chciała, żebym to robił.
Widziały gały, co brały.
O, może i tak. I prosiła mnie tylko jednym. Weź ty mnie nie ciągaj na te zawody, bo to mnie słabo interesuje. Także no, układ idealny. Ona wtedy ma czas, żeby coś porobić ze swoimi znajomymi. Także dla mnie układ idealny i czasami tak jest, że przychodzi taki czas i sama mi mówi, weźcie już pojedź, bo mam...
Ale to jest fajne, bo uważam, że w każdym zdrowym związku trzeba mieć takie poletka dla siebie i nie trzeba wszystkich pasji razem podzielać i w 100% łączyć, bo po prostu można od siebie odetchnąć. To też w szerszej perspektywie jest na plus, prawda?
Zdecydowanie tak i uważam, ci co mnie znają dobrze, znają moją żonę, to wiedzą, że jak to dokładnie wygląda. Także potwierdzam dokładnie to co mówisz. Trzeba mieć czas też i dla siebie dać pole partnerowi drugiemu. To cementuje związek. To jest moje zdanie na ten temat.
Rozmawiamy z Tomkiem Pomiernym, z osobą, która od lat gdzieś obserwuje rozwój polskiego triatlonu, która startowała przed laty już także w zawodach, kiedy ta dyscyplina nie była taka popularna. A powiedz mi, jak ty patrzysz teraz na polskich zawodników, na tę młodzież, ale też już tych nieco starszych, no bo ciężko Piotrka Ławickiego czy Michała Oliwę zaliczyć do grona młodzieży, bo tak powiedzmy sobie, że młodzież to tylko 2000 roku i młodsi pewnie teraz. Patrzysz na Roxanę Słupek, na Alicję Ulatowską i parę innych dziewczyn, to wierzysz w to. Ja mówię teraz o triatlonie olimpijskim, ponieważ myślę, że Malbork pokazał, że ten triatlon ironmanowy, długi, za sprawą Miłosza na przykład, idzie w fajnym kierunku, ale wierzysz w to, że my zobaczymy jakiegoś Polaka na igrzyskach w 2024 w Paryżu i że to będzie nawet osoba, która jak tam pojedzie, to nie będzie 50 czy 47, tylko powiedzmy, nie wiem, załapie się koło 10-15 miejsca, czy nie widzisz światełka w tunelu?
No, sami wiemy, na jakim poziomie jest ten dystans olimpijski. Oczywiście ja życzę dziewczynom, chłopakom, których wymieniłeś, awansu na igrzyska, bo sam awans w tej dyscyplinie to już jest niesamowite wyróżnienie. Ale powiem ci, że ostatnio przeglądałem wyniki młodzieży, o tej, której mówisz, dużo młodszych, na naboru do kadry Polski. Nie wiem, czy miałeś okazję przeglądać sobie tam.
Niestety nie.
A widzisz, no, a to jednak warto się przyjrzeć wynikom, bo tam był test na 400 metrów pływania i na 1000 metrów biegu. No to powiem ci, o co młodzież nasza wyprawia, no to napawa dużym optymizmem. Ja uważam, że te wyniki, które te minima, które były narzucone przez Polski Związek, no to jak zaglądam sobie w tą tabelkę wyników, to naprawdę poziom niesamowity, szczególnie jeżeli chodzi o pływanie, no to mówimy o 14 latach, także super, naprawdę napawa to optymizm, ale to chyba jeszcze ta młodzież to nie jest po 2024.
Raczej 2028 podejrzewam.
Tak, tak, ale widać, że jest to zainteresowanie, bo sporo było świetnych wyników i to, na to ja zwróciłem uwagę, że praktycznie w większości są to podobieczni moich kolegów, z którymi ja się dziś ścigałem. Tak? Także to też jest pozytywne. Tak? Być może za jakiś czas się pojawi jakiś zawodnik pod skrzydło Marka, olimpijczyków, tak? Agnieszki, Marysi, także póki co widać, jest potencjał, jest, uważam, że...
A powiedz mi, Tomek, tak na koniec, bo zostały nam niestety już tylko 3 minuty, jakie ty masz plany?
Drugą część trzeba będzie zrobić,
tak,
drugą część.
No chyba tak, bo tutaj się nie zmieściliśmy, ale tak myślałem, że tak będzie. Ty masz jeszcze jakieś marzenia triatlonowe, takie swoje, o jakieś cele, czy raczej już tak totalnie hobbystycznie do tego podchodzisz i żadnej spinki na jakiś wynik w age grupie nie ma?
Nie. To powiem ci, że przekraczając na to FPA, ja sobie tak sam widziałem w głowie, że to jest póki co tak jak gdyby oficjalny ostatni start, ale to nie jest tak, że ja się wycofałem. Ja jadąc na zawody, czy gdzieś tam wspierając chłopaków, to zawsze gdzieś przy okazji szukam sobie jakiejś chociażby sztafety, czy to zawodów pływackich, takich towarzyszących startów jest zazwyczaj mnóstwo. I powiem ci, że no, nawet, nie wiem, czy pamiętasz, w Malborku dwa lata temu udało mi się namówić do startu, do sztafety zaprosić Piotra Wadeckiego na rowerze pocisnął, tak?
No zdziwiłbym się, jakby nie pocisnął taki kolarz, nie?
Także powiem ci, że się wykończył, kierunek tą sztafety, nawet udało ją się wygrać, wtedy rywalizowaliśmy ze sztafetą Marcina Florka. No to fajne rzeczy przy okazji takich startów można sobie na jakiś start się umówić. Także jeżeli chodzi o cele, to nie. Ja to traktuję tak, jak ci mówiłem wcześniej. Mnie bardziej, ja to traktuję jako odskocznię od pracy, wyczyszczenie głowy. Na rower nie potrafię pójść sam, bo jak jedziesz sam, to dalej myślisz o sprawach często zawodowych. Jak idziesz na bieg, to też myślisz. Dlatego trzeba chodzić z kimś, tak? Na pływanie to jeszcze się skupiasz na tym, żeby liczyć te baseny, jakaś średnia prędkość i trzymać nogi.
Mój drogi, powiem ci tak, a propos tych sztafet, może ja się zgłoszę, bo w Płocku 23 maja w 1/4 obiecałem tacie, że on jedzie na rowerze, ja biegnę i szukamy kogoś do pływania, więc być może się do ciebie jeszcze odezwę.
Popłynę. Tylko Płock to jest akurat miałem okazję w roku startowej, właśnie w ostatniej chwili złożyliśmy sztafety, bo startowałem z Michałem Majką, który też jak gdyby to był jedyny jego start w sezonie. I z tym Płockiem to największym problemem to jest ten dobieg z wody.
Słuchaj, wierzę, że dasz radę jak coś. Zaciśniesz zęby i zrobisz ten skipping do góry.
No dałem radę, nie ma problemu. Obiecuję, że płynąć mogę, to żaden problem. Pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z jakimiś tam startami chłopaków. Także.
Dobra, słuchajcie, musimy kończyć, bo goni nas czas. Tomek Pomierny był z nami. Oczywiście, jeżeli ktoś się włączył w trakcie tej rozmowy, to będzie dziś za kilka chwil podcast w internecie. Można sobie wszystkiego spokojnie posłuchać. Dzięki, Tomek, raz jeszcze bardzo serdecznie.
No, dzięki, do zobaczenia na trasach, szczególnie gdzieś w ciepłych okolicznościach.
Też mam nadzieję, że tak to właśnie będzie, że ciepłe okoliczności przyrody będą nam sprzyjać. Kamil Gapiński, dziękuję wam serdecznie. To był kolejny odcinek programu Trigapa. Słyszymy się, mam nadzieję, za tydzień.